Shalom. Jeszcze raz shalom, znaczy jesteś, bardzo się cieszę tutaj być jeszcze raz i dziękuję za zaproszenie. Okej, na jaki temat będę dzisiaj mówiła? Oczywiście o Izraelu. Wczoraj mówiłam troszkę w skrócie o naszej historii, żeby jakoś pokazać, kim my jesteśmy jako naród żydowski. Może parę rzeczy jeszcze nie powiedziałam. Wiecie, czasami ze wzruszenia zapomina się różne rzeczy. Może przyjdą później. Mam nadzieję, że wieczorem będziemy mieli czas więcej na pytania, bo ja wiem, że dzisiaj mamy bardzo załadowany, tak się mówi, program. Ja chcę zacząć o Izraelu. Wczoraj mówiłam o historii, a dzisiaj chcę powiedzieć o geografii. Ja osobiście nie tak bardzo lubię geografię i to jest jeden z moich słabostek właściwie, ale chcę wam pokazać geografię z tak innego punktu widzenia, że nawet wy to polubicie. Zacznę od tego, że to jest mapa Izraela. Kto nigdy nie widział tej mapy jeszcze naszego kraju? Proszę podnieść ręce, nie wstydzicie. Okej, bardzo mało osób, ale nie szkodzi. To dla wszystkich, co już widzieli i znają nasz kraj, słyszeli mnie, to będzie tylko powtórka i przepraszam, bo ja nigdy nie wiem, kto jest w moim, kim są moi słuchacze. Okej, to jest dzisiejsze państwo Izrael. I to są nasze granice. Kiedy tutaj mamy na północy granicę z Libanem, na wschodniej północy granicę z Syrią, tutaj jest połączenie od tego momentu tutaj. Mamy granicę też z Jordanią, wzdłuż całego państwa Izrael. I na zachodzie, na południowej części zachodu z Egiptem. Także widzicie, że ze wszystkich stron jesteśmy, jak się mówi, surrounded, otoczeni narodami innymi, którzy są nasi kuzyni i nie tak bardzo nas lubią. Bogu dzięki, mamy układy z Egiptem, który został napisany w 1979 roku. To nie jest umowa, to jest układ z nimi, który odnawiamy co 10 lat. To się nazywa niby, jak przetłumaczę, niby zawieszenie broni, to niby pokój, ale to nie jest taki pokój, jak wy znacie to z Europy. Pokój mamy z Jordanią. To jest tutaj już umowa pisemna. To, co Europejczycy albo Amerykanie rozumieją jako pokój. Teraz geografia. Ja wam teraz pokażę rejony geograficzne, które wy znacie z Biblii, ale nie o tym będę mówiła. Zupełnie o czymś innym. Tylko żeby zapoznać się trochę z naszą mapą. Na północy tutaj jest teren, który się nazywa dzisiaj Wzgórze Golan. W Biblii to jest nazwane Baszan. Tutaj zamieszkały za czasów Starego Testamentu plemię Menase. Menashe po hebrajsku. Wczoraj mówiłam o plemionach izraelskich i mówiłam, że cała ta ziemia była podzielona przez różne plemiona. Teraz tutaj jest Galilea. Okej. Galilea jest podzielona, tutaj jest dolina. Jedna z największych dolin w Izraelu, co się nazywa Dolina Izrael. Wy to znacie jako w teologii nazywane Dolina Armagedon. Nie będę teraz o tym mówiła. Teraz ta dolina oddziela, to są góry, które się nazywają Góry Karmel, oddziela Galileę od Samarii. Prawda, że wszystkie nazwy są znane wam? Później Judea i od, jeszcze zapomniałam powiedzieć, tutaj od mniej więcej od północy, cały to się nazywa Nadbrzeże Morskie i od tego miejsca, gdzie jest miasto Beerszewa, to jest południe Izraela w języku hebrajskim Negev i to jeszcze jest synonim na pustynię. Także to mniej więcej geograficznie tutaj też mamy pustynię, pustynia judzka, Judea, Samaria i tak dalej. Teraz chcę powiedzieć wam z jakiegoś zupełnie innego punktu widzenia naszą geografię. I ja to podzielę, umiemy liczyć od 5 do 1, prawda? Każdy umie liczyć od 5 do 1, tak? Okej, zaczniemy od 5. Co jest 5? Nasz kraj, bardzo malutki kraj, znany w Biblii, szczególnie od Dan, znaczy za czasów biblijnych, jego granice były od Dan, na samej północy, tam gdzie plemię Dana było, aż do Beerszewy. Dopiero później, za czasów Salomona, żeśmy też mieli tutaj tę ziemię na samym południu, bo tu miasto Eilat, jeszcze za czasów Salomona on tutaj był. Ale cały czas, jak się mówi o granicach Izraela, to się mówi od Dan do Beerszewy i mniej więcej tutaj od Jafy, gdzie dzisiaj jest Tel Awiw-Jafo, może tutaj, gdzie dzisiaj jest Aman. To był cały ten teren izraelski i 99%, no nie liczyłam, ale więcej niż 90% historii biblijnej są właśnie na tym malutkim skrawku ziemi. Skrawku ziemi. Okej. Co nie jest na tej ziemi? Znaczy, co tu się nie zdarzyło na tej ziemi? Nie zdarzyły się na przykład historia Abrahama, jak wyszedł z Ur Kasdim, prawda? To on, zaczynamy od Abrahama, który wyszedł poza te granice tego. Mamy opowieści Żydów w Egipcie, prawda, przez 400 lat. To są te wszystkie opowiadania, które nie są na tej ziemi. Co jeszcze jest, jak Żydzi wyszli do Babilonu albo do Asyrii, ale tak prawie wszystko, co my znamy, wszystko się działo na tym malutkim terenie. No to dobrze, zaczynamy od naszej geografii i zaczynam od 5. 5 różnorodności geograficzne. To znaczy ten malutki kraj, jedno słowo chcę podkreślić i o tym będę dzisiaj mówiła, różnorodność tego kraju. Zacznę od różnorodności geograficznej. Jest 5 różnorodności geograficznych. Pierwsza będzie geologia. Co mam na myśli? Nie trzeba być geologiem, ja też nie jestem geologiem, ale jak będziemy przejeżdżali przez ten kraj, ja wam później pokażę te zdjęcia, można zobaczyć, że na przykład tu na północy, jeszcze nie pokazuję zdjęcia, albo możemy w trakcie, jak chcecie, to można w trakcie. I na przykład na północy mamy basalt. Na tutaj, na terenie judzkim mamy limestone, kamień wapienny. Na południe mamy różne, to będą granity i tak dalej. Dlaczego ja to podkreślam? Bo jak wy będziecie czytali w Biblii, że tutaj w Kafarnaum na przykład, albo w Korazin, albo Betsejdy, w Galilei zbudowano miasteczka. Te miasteczka będą zupełnie inaczej wyglądały niż na przykład na nadbrzeżem morskim, co teraz nam pokazuje tutaj, które są zupełnie zrobione z innego kamienia albo w Jerozolimie. To znaczy, mamy 3 miasteczka na przykład na mapie. One się będą różnić nie tylko ludzi, którzy tam będą, nie tylko czym oni się zajmują, ja o tym powiem później, tylko materiały budowlane. Do dzisiejszego dnia, jak będziemy zwiedzać Izrael, można zobaczyć, że różnice między te miejscowościami są według geologii, którą my mamy. To pierwsza różnorodność geograficzna jest geologia. Druga geografia, albo po angielsku to się mówi elevations. Jak powie elevations? Góry, doliny, wzgórza. Tak. To co jest takiego specjalnego, co się mówi o różnorodności? Tak, na tak malutki kraj, tutaj mamy góry, które się nazywają Góry Hermon. No dobrze, Góra Hermon w najwyższym miejscu może ma około 3000 metrów. Big deal. Mamy przecież o wiele wyższe góry. Himalaja są wyższe na świecie. Big deal jest w tym, że przez 2 godziny, jak przyjedziecie z góry Hermon, który na tej może być śnieg, przez 2 godziny, nawet mniej, przyjedziecie tutaj nad Morze Martwe, który jest najgłębsza depresja na kuli ziemskiej i możecie się tutaj kąpać. To widzicie tą różnorodność w tych elewacjach. Mamy tutaj różne góry, pagórki. Wiecie, w Izraelu jest wszystko malutkie, to nawet nasze, to co wy byście nazywali pagórki, my nazywamy góry. Bo nasze góry najwyższe przeciętnie są mniej więcej 800 metrów. Prócz Góra Hermon, która ma tutaj śnieg. To znaczy, mówię varieties, te różnorodności geograficzne, zaczęłam od geologii, geografia. Z tego wynika, co będzie, jak mamy różne różnorodności tych elevations, to znaczy, że nasze klimaty będą inne. My nie mamy jeden klimat na takim malutkim kraju, tylko my będziemy mieli tropikalny klimat, będziemy mieli pustynny klimat, będziemy mieli tutaj tak jak w Europie i z tego, proszę Państwa, wychodzą znowu różnorodności, as a result of it, które są, powiem to po angielsku też, flora i fauna. To znaczy różnorodności w roślinach. Możecie mieć tutaj na przykład, ja wiem, owoce, które są owoce na Bliskim Wschodzie, ale też będziemy mieli owoce, które są w Europie. Bardzo dużo będziemy mieli kwiatów, które są, ja miałam kiedyś profesora biologii z Polski, który powiedział, że w Izraelu mamy więcej niż 2500 gatunków polnych kwiatów, znaczy, że mamy więcej niż w Polsce. I ty wy nawet nie wiecie, bo my nie mamy bardzo dużo opadów, mamy bardzo mało opadów, ale to są te wielkie różnorodności geograficzne i dlatego przez tą różnorodność Izrael robi wrażenie o wiele większego kraju niż jest w rzeczywistości. Bo ja kiedyś wspomniałam tamtym razem, że jak ja byłam tutaj w British Columbia, przejeżdżałam przez jakąś jedno malutkie jezioro, które miało 150 kilometrów. 150 kilometrów to jest 1/3 Izraela. I to jest jeden malutki jeziorek tutaj, prawda? Także widzicie, jesteśmy bardzo, bardzo malutki kraj. I teraz tak, to powiedziałam, że co będzie różnorodność przez te różne klimaty, będzie różnorodność w roślinach, które mamy. Naturalnie co się rośnie w Izraelu, nie sztucznie, bo dzisiaj już mamy bardzo dużo uprawień sztucznych, które są nie z Izraela. Mamy, powiedzmy, mamy mango. Oryginalnie mango nie było w Izraelu, albo kiwi. Ale jakby nie było, nasze klimaty pozwalają nam to wszystko dzisiaj uprawiać. Jeszcze może w innym przy innej okazji mówię o naszym rolnictwie. I teraz znowu z tego, co wychodzi ta różnorodność, z tego będzie życie zwierząt, fauna. Mamy tak dużo różnych zwierzątek w Izraelu, to ja już nie tylko powiem o tym, zawsze się ludzie pytają, macie skorpiony, czy macie tutaj węże? Pewnie, że mamy. Mamy pustynię, prawda? Ale naprawdę, dzisiaj już nie ma. Za czasów biblijnych tutaj też były, wiemy, mamy dowody na to, że były tutaj nawet słonie, były tutaj tygrysy. I dzisiaj chyba tylko na dwóch nogach, ale, ale mamy bardzo wielką różnorodność, co się nazywa fauna, flora, fauna i tak dalej. To było pięć, powtarzam, mamy pięć różnorodności geograficznych, geologia, geografia, klimaty, roślinność i zwierzęta. Powiedziałam wam, że będziemy liczyli od 5 do 4, prawda? No to teraz 4. Co w naszej geografii Izraela jest 4? Wam powiem, co mamy 4. Po angielsku to brzmi super. To się nazywa, po polsku mi powiedzieli, że to jest obszary wodne. Ok, bodies of water. Med, red, dead and fresh. Med, ok. Mediterranean to jest Morze Śródziemne. Morze Martwe, Jezioro Galilejskie i Morze Czerwone. Patrzcie się, my jesteśmy tutaj w tym kempie. Ile tutaj jest lakes, jezior tutaj naokoło? Można je wyliczyć? Czy możecie wyliczyć, ile jezior wy macie w Kanadzie? Tysiące. Wiecie, że my w malutkim Izraelu mamy tylko jedno jezioro słodkiej wody, bo Morze Martwe też jest geograficznie jest jezioro, ale ja mówię o słodkiej wodzie, mamy tylko jedno jezioro. Ale różnica polega na tym, że w naszym jeziorze wszyscy na świecie słyszeli, a o waszym nikt. Może nie nikt, ale prawie nikt. To jest wielka różnica. Okej. Okay. Nasze jezioro galilejskie jest okej. Okay. Teraz jak ja mówię o różnorodności, czym się różnią też te obszary wodne? Ilością soli. Pamiętacie, ja podkreślam cały czas tą różnorodność w tym kraju. Na przykład Morze Śródziemne ma 4,3% soli. Morze Czerwone to samo. Jezioro Galilejskie to jest nasz, jak się mówi, source of water. Źródło wody na cały Izrael, bo tutaj jest słodka woda. A w porównaniu Morze Martwe, które w języku hebrajskim nazywa się Yam HaMelach, Morze Słone, wiecie, ile procentu soli ma? Ktoś wie? Powiem wam. W Stanach Zjednoczonych jest miasto, co się nazywa Salt Lake City, bo jest tam Salt Lake, prawda? Morze Słone. Morze Słone w Utah ma 11% soli. Wiecie, ile ma nasze Morze Martwe? 33-35% soli. To jeżeli to jest prawie 10 razy więcej niż zwykłe inne morza. Dlaczego ja o tym mówię? Bo to jest ta różnorodność, którą Bóg nam dał. Też powiem wam o Morzu Martwym trochę więcej, bo nasze Morze Martwe umiera dzisiaj. Ono cały czas jest mniejsze i mniejsze i mniejsze. Ja wam zaraz pokażę parę zdjęć. Dużo dochodów Izraela pochodzi stąd, ale nie w tej chwili. Także mówię teraz o to cztery. Prawda? Mamy cztery. Pięć było co? Geographical varieties. Cztery obszary wodne. Tylko cztery. Trzy. Co może być w naszej geografii? Numer trzy. Patrzmy się na mapę. Ja nie mam tutaj całej mapy Europy i Azji, ale ten malutki kraj, w którym się toczyło cały narratyw biblijny, jest w punkcie junction, w punkcie połączenia trzech kontynentów. Dlaczego to takie ważne? Tutaj mamy Europę, po tej stronie mamy co? Azję, a na południu Afryka, prawda? Jesteśmy jesteśmy kraj between, między trzema kontynentami. I dlaczego to jest takie ważne? Bo to, gdzie jest nasza lokalizacja, wpłynęło na naszą historię. Jak ja mówię na przykład, dam wam przykład, mniej więcej współczesny, już nie ze Starego Testamentu. Jak Grecja była tutaj mocarstwem za czasów Aleksandra Macedońskiego, tak się mówi, i on chciał przejść przez do Asji, żeby zrobić to conquer. Jak? Zdobyć Asję. Przez jaką ziemię on przechodził? Przez Izrael. Kiedy za czasów starożytnych Asyria była mocna i ona walczyła z Egiptem, przez jaką ziemię oni będą przechodzili przez swoje walki? Przez Izrael. Napoleon przechodził przez tą ziemię, Rzymianie przechodzili przez tą ziemię, Persowie przechodzili, Madaj i tak dalej, i tak dalej. Nasza historia jest bardzo burzliwa. Jak przyjeżdżają turyści, my nigdy nie wchodzimy w szczegóły, bo nawet my te szczegóły nie pamiętamy. Pamiętamy, trzeba być studentem historii, żeby to wszystko zapamiętać. Jakby nie było, to, że jesteśmy krajem między tymi kontynentami, wpłynęło na naszą historię. Chciałam dodać jeszcze jakiś przykład może. Tak, dam wam jeszcze jeden przykład. Tutaj, w Dolinie Izrael, widzicie, tutaj jest droga, dzisiaj to jest współczesna droga. Są tutaj dwie drogi, które zawsze były naturalne drogi, dzisiaj one są asfaltowe drogi, ale tu jest jedna droga, widzicie, która przechodzi przez, no jak to się nazywa, przez jezioro, przepraszam, nadbrzeże, tak? I ona odcina ten rejon od Galilei. To jest naturalna droga, która prowadzi między południem a północą. Kiedykolwiek Egipcjanie chcieli najechać na północ, oni zawsze wybierali tutaj tą drogę i przejeżdżali tędy, bo to była naturalna droga. Okay? To nie jest przypadek, że tutaj było tak dużo wojen właśnie w tej Dolinie Izraeli, dlatego to jest, teolodzy myślą, że to jest ten Armagedon. Jest tutaj miasto, co się nazywa Megiddo. Armagedon pochodzi z miasta Megiddo. Megiddo jest na rozdrożu tych właśnie tych dróg, które prowadzą od północy na południe i na odwrót. Ile razy myślicie, Megiddo zostało zdobyte, zburzone, odbudowane, zburzone i odbudowane? Ile razy by było dużo razy? Jako miejsce, jako miasto. Dlatego przez własną, to jest tylko przykład, wam dać jeden przykład, a już nie mówię o Jerozolimie, tylko o Megiddo przez swoją lokalizację. Kto może zgadnąć? Dajcie mi numer. Ile by było dużo razy, żeby jakieś miasteczko, weźcie Toronto. Ile razy Toronto zostało zburzone i odbudowane? Nigdy, ani razu. Wy mówicie, że to jest ziemia obiecana. Wy żyjecie w ziemi obiecanej. Co, my? Okej. Okay. Dobrze. Ile razy było Toronto? Nigdy. Ile razy by było dużo? Trzy razy by było dużo, prawda? Żeby miasto było zburzone, odbudowane. Megiddo zostało zburzone, odbudowane 25 razy. 25 razy to znaczy 25 najazdów różnych mocarstw, które przez tędy przejeżdżali i przechodzili. I tak samo cały Izrael. I to należy, te trzy, numer trzy, bardzo wpływa na naszą historię. Okej. Okay. Pięć, cztery, trzy. Co było pięć? Geograficznych, tak, varieties. Cztery? Bodies of water, tak. Trzy? Kontynenty. Jesteśmy na centrum trzech kontynentów. Okej, okay, dwa, schodzimy do dwóch. Co może być dwa w naszej geografii? Okej. Widzicie naszą lokalizację? Niestety nie mam całej mapy tutaj, ale tu jest Arabia Saudyjska, a tutaj mamy Sahary. Okej? Możecie sobie to wyobrazić. To znaczy, że przez te dwie wielkie pustynie, te dwie olbrzymie pustynie, które są na południu naszego kraju, spowodowało, że nasz kraj jest tutaj pustynia. Dwie części Izraela, proszę Państwa, jest pustynia. Jak Stany Zjednoczone w roku 1947 postanowili podzielić ten kraj między krajem arabskim a krajem żydowskim, byli bardzo hojni. Wiecie, co oni nam dali? Pustynię. I bagna. Okay? Tutaj były bagna. Bardzo hojni byli. Okej. Okay. Ale wiecie, Bóg mówi, że ta pustynia kiedy zakwitnie, wiecie, musicie przyjechać do zobaczyć, co się w Izraelu dzisiaj dzieje z tą pustynią. Okej. Okay. To numer dwa chcę powiedzieć, że to była ta pustynia. Chcę przeczytać wam tekst w Biblii. Nie musicie tam przechodzić. To jest piąta księga Mojżeszowa, 8 rozdział, 7 i 9 werset. Do 9, od 7 do 9. Gdyż Pan, Bóg Twój, to Mojżesz przemawia do ludu, wprowadza Cię do ziemi pięknej. Po pierwsze piękna. Do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze. Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu. Do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu. A propos miód tutaj to są palmy daktylowe, bo w innych tekstach, jak mówimy o miodzie, to się mówi o palmach daktylowych. Inny tekst, to będzie Ezechiel, 20 rozdział, 6 werset. Jak Bóg patrzy się na tą ziemię? W owym dniu, kiedy nas wziął z Egiptu, w owym dniu przysiągłem im, że wyprowadzę ich do ziemi, wyprowadzę ich z ziemi egipskiej do ziemi, którą przeznaczyłem dla nich, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem. Kiedykolwiek czytam, to się tak trochę uśmiecham. Po pierwsze, chcę wam powiedzieć, że w języku hebrajskim słowo, które tutaj macie przeznaczone jako przeznaczyłem dla nich. Po pierwsze, kto nam przeznaczył tę ziemię? Czy my żeśmy to wybrali? Bóg nam tą wybrał, tę ziemię. Nikt tego nie nam nie dał. To On wybrał dla nas. Ale w języku hebrajskim to, co wy macie przetłumaczone, jak to mówi tu? Przeznaczyłem im. W języku hebrajskim jest słowo tarti. Z tego słowa jest turysta. To znaczy jest tak, jakby Bóg oglądał wszystkie ziemie na całej kuli ziemskiej i postanowił dla nas wybrać akurat tą ziemię. Dlaczego? Teraz jak ja czytam ten tekst, ja mówię, Boże, dwie części mego kraju jest pustynia. Tutaj były bagna. To gdzie jest ziemia płynąca mlekiem i miodem? Prawda? Gdzie jest ten miód i gdzie jest to mleko? Bo jeżeli my mówimy o mleku i miodzie, zawsze w naszej wyobraźni jest obfitość, błogosławieństwo, prawda? Nigdy nie coś takiego. Ta susza. Okej. Okay. Teraz wam powiem coś, to nie jest oryginalna moja myśl, to jest myśl jednego botanisty w Izraelu, który studiował całą ziemię i on mówi tak. Patrzcie się z punktu widzenia geograficznego. Tutaj, na północy, mamy opady deszczowe. Powiedziałam wam, że mamy różne klimaty, prawda? Z tego, że tutaj mamy opady deszczowe, tutaj mamy też bardzo dużo owoców. Kto tutaj będzie mieszkał, żeby uprawiać te ziemi, gdzie jest dużo owoców? Tu będą rolnicy, prawda? A teraz kto mieszka na pustyni? Ci z was, co byli w Izraelu, ale nawet nie byliście w Izraelu, na pustyni mieszkają, wiecie, kto mieszka na pustyni? Kto powiedział pasterze? Dziękuję. Pasterze. Nie tylko Beduini. Beduini to jest naród, ale właściwie pasterze. Pasterze żyją na pustyni. I ta myśl jest taka, że na tej ziemi że kiedy on mówi, ja zrobiłem, to będzie ziemia płynąca mlekiem i miodem. On nie mówi tylko o tym, co tutaj będzie, ale mówi o narodzie, który będzie żył na tym ziemi. Z czego będzie stworzony ten naród? Ten naród będzie niby stworzony z dwóch społeczności. Jedna to będą rolnicy, a druga będą pasterze. Z czego żyją rolnicy? Z owoców, z drzew, tego. To jest ta ziemia płynąca miodem. Z czego żyją pasterze? Z wyrobów mlecznych, prawda? Wielbłądy, i ja wiem, i kozy, i jak to się nazywa, sheep? Barany, prawda? Oni będą mieli te wyroby mleczne, także ten naród, który tutaj przyjdzie, będzie naród stworzony z tych dwóch tego. Będą i pasterze, i rolnicy. I jak zobaczycie tutaj w Biblii, kim był król Dawid, nie był królem? Kim byli nasi prorocy, bardzo dużo z nich, nim naprawdę Bóg ich powołał, to byli albo pasterze, albo rolnicy. Dużo się nie zmieniło. Dzisiaj właściwie Żydzi też są rolnicy, ale już zajmują się troszkę inaczej, nie kuczują, tak dalej. Okej, to mówiłam o tym, że jeszcze, mówiłam o tym, że mamy 5 różnorodności geograficznych, 4 obszary wodne, 3 jesteśmy w centrum 3 kontynentów, mamy wpływ 2 olbrzymich pustyń i jaki numer się nam zostaje? 1. Prawda? Od 5 idziemy w dół i co nam się zostaje? 1. Co może być 1? Co jest 1? Jest 1 Izrael. Ja wam powiem, co jest 1. 1 Bóg, dziękuję ci Artur. 1 Bóg, proszę państwa, z tego narodu, który mieszka na tej ziemi, który jest tak bardzo zależny od tego, żeby miał opady tutaj, bo to jest pustynia. Przecież jak my nie będziemy mieli tych opadów, w czasie nie będzie jedzenia. Z tego właśnie narodu wyszła wiara w jednego Boga. Dlaczego nie wyszła wiara w jednego Boga, na przykład powiedzmy, gdzie są ludy takie jak Mississippi? Mississippi. Nawet wasza Wisła jest 10 razy większa niż nasz Jordan. Albo wiecie, ile wy źródeł tu macie? Dlaczego nie wyszła wiara stąd? Bo ludzie, którzy tutaj będą żyli, będą tak zależni od Boga, że On będzie mógł im pokazać i przez ten sam naród pokazać, kim On jest. Zakończę jednym słowem, nim pokażemy troszkę zdjęć. Mam jeszcze czas na zdjęcia parę? Chcę zakończyć czymś innego. Prorok Habakuk. Nie wiem, jak się mówi po polsku. Habakuk po hebrajsku. Habakuk. Musicie się uczyć hebrajskiego. Habakuk, 3 rozdział, mówi tak. Od 17 wersetu. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu. Teraz patrzcie się, co będzie, jeżeli drzewo figowe, to znaczy we wiosnę. Patrzcie się teraz, jakie połączenie jest między tym, co mamy mieć w Izraelu i pory roku. Między rolnikami, a między pasterzami. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu. To znaczy wiosna nie daje to, co mamy mieć. A na winoroślach nie ma groń, to znaczy lato nie ma winogron, to znaczy z tego, czego musimy żyć, to jest też wino. Zawodzi drzewo oliwkowe, nie mamy oliwy, nie mamy z czego, nie mamy światła, nie mamy jedzenia, przecież drzewo oliwkowe mogę mieć całą teraz, tylko drzewo oliwkowe mogę wam dać teraz kazanie. Drzewo oliwkowe nie będzie zawiedzie. I nie ma, a rola nie dostarcza pożywienia, to znaczy czym się zajmują tymi figa, winogrona, oliwki, to o kim my mówimy, kto się tym zajmuje? Rolnicy. Prawda? I oni będą zawiedzeni, oni tego nie będą mieli. W ogrodzeniu nie ma owiec, widzicie naszych pasterzy? Nie będą tego mieli. A w oborach nie ma bydła. Wtedy nigdy tego nie będziemy mieli, co powinniśmy mieć. Lecz ja, mówi prorok, będę radował się w Panu, weselił się w Boga mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Tak, to na tym zakończę to. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Jesteśmy bardzo, bardzo zależni od Niego. Czy wy myślicie, że wy nie jesteście zależni od Niego? Jeżeli tak myślicie, to się mylicie. Okej, okay. Chcę wam pokazać parę zdjęć. Może zaczniemy właściwie nie od geologii, zaczniemy od gór i tych i dolin. Wy z tyłu widzicie tam? Tak? A to jedna geologia, wszystko jedno. Może ja podejdę? Okej, okay. To są różne tylko zdjęcia, pokazać wam jak wyglądają. To jest Dolina Izrael. Tutaj są góry koło Nazaretu. Dalej. Tak samo góry. Widzicie góry, doliny, to jest w Galilei. Nie będę was teraz męczyła imionami, nazwami tym gór. Tylko tą górę może wam też jednak powiem, bo ta góra jest bardzo słynna, wspomniana w Biblii, góra Tabor. W tradycji chrześcijańskiej, szczególnie katolickiej, oni mówią, że to było przemienienie Jezusa. Przemienienie było, czy było na tej górze, to jest kwestia dyskusji. To jest ta Dolina Izrael, którą mówiła, która jest bardzo żyzna ziemia w Izraelu. Najbardziej żyzna dolina, którą my też nazywamy bread basket. Nie wiem, jak się mówi. Okej. Okay. To samo Góra Tabor. To są kamienie. Dalej. Góra Hermon. Wspomniałam Górę Hermon, bo jest śnieg na górze. Powiedziałam wam, że możecie w jednym dniu być na sanki nie ma w Izraelu, ale na nartach można. I naprawdę w Izraelu w ogóle nie ma sanek, bo mamy tak mało tego śniegu. Chcę wam coś powiedzieć o śniegu. W Izraelu czasami pada śnieg w Jerozolimie. I wiecie, że my mamy dzieci, całe pokolenia, które w życiu nie widziały śniegu. To jak pada śnieg w Jerozolimie, to mamy pielgrzymki z całego Izraela do Jerozolimy. Musicie zobaczyć te korki, co się dzieje na drodze do Jerozolimy. I wtedy w audycjach radiowych i w telewizji bo nadają, wiecie co? Pociąg izraelski. Rakiewet Izrael dodała dwa pociągi, żeby ludzie mogli przyjechać do Jerozolimy zobaczyć śnieg. Dwa pociągi. Także to jest trochę śmieszne, ale u nas tak jest, bo nie ma śniegu w Izraelu, prócz góry Hermon, czasami w Jerozolimie. Dalej. Widzicie nasz śnieg? To jest nasz, nie was. Okej. Okay. My na wszystko mówimy nasze. Jesteśmy tak dumni. Tak, właśnie. To też są góry. Też, mówiłam też trochę o geologii, także widzicie, to już jest, to są góry Edom. To jest na samym południu Izraela. Tutaj, właściwie po drugiej stronie Izraela, to już jest w Jordanii, te góry. I Morze Czerwone, skąd pochodzi nazwa Czerwone? Właśnie z tego, bo Edom w języku z hebrajskiego, z arabskiego jest czerwone. A jak słońce, no jak się mówi, świeci na te góry, to całe morze wygląda czerwone. I stąd właśnie pochodzi ta nazwa, bo w języku hebrajskim tego nie mówimy. To się nie nazywa Morze Czerwone, to się nazywa Morze Trzciny. Okej? Góry, doliny, dalej. To jest Góra Oliwna, wszystko jedno, idziemy dalej, to jest w Jerozolimie, Góra Oliwna. To jest też góra w Nazarecie. Zdaje się, żeśmy wrócili. Next, let's go to something else. Flora, fauna. Flora, let's take flora. Troszkę pokazać wam roślinności w Izraelu. To są drzewa z czasu. Widzicie nasze żyzne pola? Dalej. Aha, wiecie co, ja może na sekundę zatrzymam się na tym. To jest drzewo, kto się nazywa Spina Christi, po łacinie. I to ja pokazuję zawsze turystom jako jedno z drzew, które mogło być, służyć jako korona cierniowa dla Jezusa. Okej? Okay? To są almonds, migdały. To są różne kwiaty, widzicie jak one rosną między tymi rocks. Okej, okay, dalej. Nasze palmy. Dalej. To a propos tam, co pokazali, to były bagniska. To są nasze bagny, które są wysuszone i tylko mamy bardzo malutki rezerwat naturalny, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. Dzisiaj bagniska są, wszystkie bagna są wysuszone. Od XIX wieku. Palmy daktylowe. To tylko po prostu roślinność, żebyście widzieli te variety, to różnorodność naszych kwiatków. To dalej. Just go. Show them. Prawda, że ładne? To banany? A nie, to już są daktyle. O, to jest fajne. Wiecie, co to jest? Opuncja? Tak? To się nazywa cabar. W Izraelu każde dziecko, które się urodzi w Izraelu, nazywamy im cabar albo sabar. Słyszeliście słowo sabra? Nie słyszeliście? Okej, te owoce, one są bardzo, bardzo kolczaste na zewnątrz. Ale jak się to tnie i wewnątrz jest taki bardzo, bardzo słodki owoc. I wszystkie dzieci, co są urodzone w Izraelu, mówimy, że one są tak właśnie jak ten owoc. Dlaczego? Bo na zewnątrz jesteśmy tacy opryskliwi i tacy kolczasty, ale jak się nas dobrze pozna, to jesteśmy bardzo słodki. Okej, to są winogrona. Dalej. Też piękne kwiatki. Cytrusy. Kikajon. Jeżyny. Jedno z naszych wynalazków izraelskich, które jest na całym świecie dzisiaj, jest to nawodnienie kropelkowe. Słyszeliście o tym? Wy chyba tego nie potrzebujecie, bo macie dużo opadów, ale ja wiem, że prawie wszystkie kraje na świecie dzisiaj używają ten sam system. I to są takie rury. I widzicie, gdzie tutaj jest jakieś, bo my nie mamy tak, ale nie ma u nas wody, to kropelki wody, ile to drzewko, ile ta roślina potrzebuje wody, tyle kropelek wody to dostanie. I tak my cały czas mamy nasze owoce i warzywa. Zdaje się, że to już koniec. Zacząłeś od tego, nie? Możemy dalej. No, to się powtarza. Tam były drzewa eukaliptusowe, wszystko jedno. Żebyście tylko mogli zobaczyć Dolina Izrael. Chyba też macie takie kwiaty, ale jestem tak dumna, że my je mamy. nie możecie. A propos, to co tu widzicie, to jest na pustyni. Mamy kibuc na pustyni judzkiej, nazywa się En Gedi i oni mają ogród botaniczny, który jest jeden z najładniejszych na świecie. To jest na pustyni. Okej, dalej. Widzicie, to też jest na pustyni. Też. Okej, może przejdziemy do czegoś innego. Przejdźmy teraz do fauna. Fauna. Fauna to zwierzątka. To ja tego nie wymyśliłam. Jak przejeżdżacie przez pustynię. Kto był w Izraelu tutaj stąd? Ktoś był prócz Steny? Wyżeście byli? Nie, ze mną to się nie liczy. Okej. Żartuję. To są właśnie te biblijne, ja to mówię, biblijne krajobrazy. I mi zawsze, jak ja widzę takie stado owiec, przychodzi mi na myśl Psalm 23, prawda? The Lord is my shepherd. Dalej. To też stado wielbłądów. Nie codziennie będziemy mogli zobaczyć stado wielbłądów, ale widać. To jest Palestyńczyk, to nie jest Izraelczyk. Jeszcze to ktoś mnie pytał, co tutaj są. To jest na terenach palestyńskich. Tutaj to się nazywa Rów Jordanu i tutaj mieszkają Palestyńczycy. Także co się tyczy do rolnictwa, my żeśmy ich nauczyli, jak uprawiać te ziemię, żeby mieli więcej owoców, więcej warzyw i tak dalej. Ale widzicie, z tym, że tutaj jest tak współczesny, prawda, jednak oni chodzą, kuczują tak, jak za czasów biblijnych, jak nasi praojcowie chodzili. Dalej. To się nazywają ibexes. Kozy górne. O, znowu wielbłądy. Coś jako się przerzuciło tutaj. It's the same? What's going on? Okej, so continue going. To oni tak, widzicie, na dziko sobie tutaj przychodzą, pasą się. Jedne są na pustyni. Oni są na pustyni. Jedni są na pustyni judzkiej, inni mamy zdjęcia z pustyni Negev i tak dalej. Patrzcie, czym oni się żywią tutaj, widzicie? Okej. Też wielbłądy. Kozice. Proszę? Po co wielbłądy? Wielbłądy? Trzeba się zapytać Palestyńczyka. Jeden wielbłąd kosztował kiedyś więcej niż 3000 dolarów. Wielbłądy nie na szałarmę, tylko na mleko, na skórę, na... Oni wyrabiają swoje namioty z tego... robią, tkają namioty z wielbłądów. Co nie? Wielbłąd to jest, to się nazywa, wielbłąd jest środek komunikacji na pustyni, bo on może żyć bardzo długo bez wody. Bez wody i dlatego to jest, oni mówią, że to jest tak jak okręt na pustyni. To jest środek lokomocji. To są nasze krówki. Ja już kiedyś mówiłam, że nasze krówki są bardzo wydajne. Nie, czekajcie, nie tak szybko. Nasze, bo tamte są arabskie krówki, to są izraelskie. A różnica... Różnica polega na tym, że nasze biedne krówki są dojone już nie wiem ile razy dziennie, ale statystyka mówi, że nasze krówki dają największą wydajność mleka ze wszystkich krówek na świecie. To znaczy my mamy pierwszeństwo, drugie będzie Holandia, a trzecie będzie Stany Zjednoczone. Znaczy, dlaczego, słuchajcie, ja mówię, że to, że nasze rolnictwo, to nie jest teraz temat mówić, ja zdaje się mówiłam już o rolnictwie naszym, to, że Izrael dzisiaj jest jednym z prowadzących krajów, co się tyczy rolnictwa, to jest cud. Nie mówcie, to nie jest, nie bierzcie tego jak obvious, bo Żydzi przez tysiące lat, kiedy byli nie na swojej ziemi, nie uprawiali nigdy ziemię. Oni nie mogli, nie pozwalali im. O, to mamy może malutkie takie miasteczka, znacie ten, jak wtedy z tego skrzypek na dachu widzieliście. No to byli tacy mleczarz. Ale bardzo mało ich było. Oni przeważnie musieli, zmuszali ich zajmować się pieniędzmi, zmuszali ich się zajmować bankiem, zmuszali ich się handlem i nie mogli uprawiać, nie byli rolnikami. Także dzisiaj to, że w Izraelu my mamy tak, jak to powiedzieć, sophisticated i tak developed rolnictwo, to jest cud. To jest naprawdę cud. Idziemy dalej. To widzicie, nasze krówki są w oborach, a chcę wam pokazać, te są palestyńskie. Dlaczego? Bo oni sobie tak chodzą, tak, no już, ale te są dobre. Znowu wracamy do tego, wielbłądy. Nie wiem, jak się przerzuciło tutaj, bo zrobiłam. Teraz widzicie, że nasza różnorodność jest nie tylko w zwierzętach, też w rybach. Znaczy we wszystkim. Ja nie, przecież nie mogę pokazać wszystkie zdjęcia, to jest tylko pokazać troszeczkę naszą różnorodność. To jest w Eilacie, to mamy tam rafy koralowe, mamy różne gatunki, mamy, tak jakby to było moje, ale mówimy, my mamy, to jest nasze. Okej. Okay. Żółwy duże, to też jakieś zwierzątko, bedżer się nazywa, a to są, nie, tam były donkeys, osły. Już mi się zdaje, żeśmy powrócili, a jeszcze nie? Co to powraca? Co się przerzuciło tutaj? Wszystko jedno. A tak, teraz ptaki, ptactwo. Największa migracja ptaków, nie wspomniałam tego przedtem, jest w Izraelu. Największa migracja. Ja czytałam jak się mówi, wiadomości, że przelatuje przez Izrael 500 milionów gatunków ptaków dwa razy w roku. Oni przelatują przez Izrael, odpoczywają, takie co odpoczywają w Izraelu, wszyscy odpoczywają w Izraelu, jadą, lecą do Afryki i później znowu przez Izrael do Europy. To są mewy, a no to już, to nie jest mewa. Idziemy dalej. To są mewy nad Jeziorem Galilejskim. Dalej. Tutaj my jesteśmy na łodzi i ktoś tutaj karmi te mewy, one przylatują jak się je karmi. Już zaraz musimy skończyć. Okej, to skończymy chyba. Jeszcze tylko może pustynię parę minut i już skończymy na tym pustynię. A, chciałam pokazać Morze Martwe. No, mam jeszcze minutę, czy już nie? Może, okej, zobaczymy obszary wodne. Obszary wodne. Okej, let it be desert. Yeah, I do want. Szybciutko przejdziemy, żebyście widzieli, jak wygląda nasza pustynia. Proszę. Nie, macie, nie wiem, zobaczymy. Właśnie. Okej, to są po prostu zdjęcia z naszej pustyni. Też pustynia się bardzo różni. Tu jest pustynia, która kwitnie. Mamy tutaj kibuc. Jak przyjdziecie do Izraela, będziecie spali w tym kibucu. Dalej. Reklamę robię, proszę pastora. Okej, dalej. Widzicie, że to są wołowozy i tu mamy wodospady. W pustyni, na pustyni, tak. Pustynia, która wygląda zielona, bo po opadach deszczowych tam są, to jest zielone. Nie zawsze, i to też pustynia nie jest taka płaska, jak sobie ludzie wyobrażają. To są różne formacje. To jest ten kibuc, który jest na pustyni. Drogi, my żeśmy zbudowali drogi, znaczy państwo Izrael. Mhm. Nie było tutaj tych dróg. Okay, let's go now to the last part, which will be the bodies of water. Powiedziałam, że mamy 4 obszary wodne. To jest Morze Śródziemne. To jest Cezareja, może nad Morzem Śródziemnym, Tel Awiw nad morzem. A propos, ktoś nie wiedział, że Tel Awiw jest miasto, Jerozolima jest miasto, to chcę wam powiedzieć, że Tel Awiw jest miasto i Jerozolima. My nie mamy okręgi. To jest Jezioro Galilejskie. Zaczekaj sekundę. Widzicie tutaj? To wszystko miało być pełno wody. Okej? Okay? I patrzcie się, gdzie jest woda. To znaczy, mamy takie suszy. Przez ostatnie 5 lat były takie suszy. The next one. Please. Widzicie? Okej, okay, patrzcie się tutaj. Państwo widzą to? To kiedyś było pełno wody. 5 lat temu, 6 lat temu było to woda. A teraz zupełnie wysycha. To i Jezioro Galilejskie, i Morze Martwe wysychają. Także jeżeli mogę prosić o modlitwę o nas, to nie tylko mój naród, żeby Bóg im otworzył oczy, żeby widzieli swego Mesjasza, ale musimy mieć wodę. Tak jak potrzebujemy tą wodę fizyczną, potrzebujemy tego Ducha Świętego. Next. To jest Jezioro Galilejskie. Też jezioro... A, zaczekaj. Tutaj, może się wstecz na sekundę, tu jest Jezioro Galilejskie i tu tworzy się rzeka Jordan, która wypływa z Jeziora Galilejskiego. Na mapie tutaj. Jezioro Galilejskie i wypływa stąd rzeka Jordan. Dzisiaj, dlatego, że nie ma już wody, wszystko tutaj zbudowano już tamy, zupełnie zabudowane i tylko troszeczkę wody z Jeziora Galilejskiego wypływa, także rzeka Jordan wysycha też. Zaraz zobaczycie rzekę Jordan. Okay? Jak to powróciło do Morza Śródziemnego? To jest Morze Martwe. Zaraz zobaczycie, co się dzieje w Morzu Martwym. Next. Okay. Widzicie tutaj tą suchą ziemię? Widzicie to? Wszystko była woda parę lat temu. Dalej. To też wszystko wyschło. To jest Morze Martwe i to wszystko te tereny wyschły. Okay. Teraz proszę zatrzymać się. Tu jest nasza szosa. Ops, ja chcę, żebyście mi widzieli mój cień. Widzicie tutaj szosę? To nasz autobus tutaj stał. Widzicie tutaj takie dwie linie, prawda? I tu jest w czerwonym, nie wiem, czy z daleka można napisać, jest napisane PF, Palestinian Foundation, to była za czasów mandatu brytyjskiego ekipa, która mierzyła poziom Morza Martwego za tamtych czasów. Proszę Państwa, tutaj była woda Morza Martwego. Widzieliście, jak wyschło? To jest chyba 2 piętra. Tutaj dochodziła woda 100 lat temu. W 1917 roku tutaj była woda Morza Martwego. A widzicie, co się dzieje dzisiaj. To znaczy Morze Martwe umiera. Są plany, żeby przeprowadzić wodę z Morza Czerwonego. Są plany między nami i Jordanią, żeby sprowadzić wodę z Morza Czerwonego do Morza Martwego. Bo tutaj, odtąd, ta mapa już nie jest dobra. To wszystko już nie jest morze. Wszystko wyschło. Tylko tu jeszcze malutko coś takiego mamy. Proszę bardzo. Patrzcie się w morze, ale powiedziałam wam, że okej, to jest frajda, bo w Morze Martwym, co jeszcze tyle wody mamy? Dlatego, że jest tutaj tak dużo minerałów, w Morzu Martwym się nie pływa. W Morzu Martwym się siedzi i się unosi i widzicie, co jak oni tutaj są i nie dotykają. Ktoś mnie się zapytał, czy oni dotykają dna. Nie, oni nie dotykają dna. Oni po prostu, jak się mówi, floating. Dalej? Okej, widzicie tutaj tą grupę ludzi? I mają tu taką frajdę. Okej, teraz jeszcze jedna rzecz. Cecha Morza Martwego. To jest 400 metrów poniżej poziomu ziemi. To jest najgłębsza depresja na kuli ziemskiej. I tutaj mamy błoto. Teraz słuchajcie, ja chcę powiedzieć nie o tych paniach, tylko o tym czarnym błocie. Czarne błoto ma właściwości lecznicze. Teraz ja się nie śmieję. I przyjeżdżają turyści, szczególnie z Europy, z krajów skandynawskich, z Niemczech, bo ich ubezpieczenie zdrowia płaci, żeby przyjeżdżali tutaj na leczenie łuszczycy, choroby, skórne choroby, tego, jak to się nazywa, stawów, tak dalej. Przyjeżdżają tutaj. Teraz turyści, którzy przyjeżdżają, po prostu biorą na siebie to błoto. Ma właśnie, oni nie przyjechali na kurację, przyjeżdżali tu mieć fan. To oni się to, pokaż parę zdjęć tych pań, szczególnie ta pani. Patrzcie się, jak ona wesoła. Okej. Ona sama z siebie się śmieje, bo tak głupio wyglądała. Okej, to jest Morze Czerwone, to już jest w Ejlacie. To też Morze Czerwone. Widzicie, to są te góry Edom, co wam powiedziałam o nich. I to jest rzeka Jordan. Nie wiem, rzeka Jordan. Tutaj jest miejsce chrztu właściwie. I patrzcie się, co się stało z rzeki Jordan. Widzicie, co się tu dzieje? Tak. To już. A to są inne obszary wodne, możemy zaczekać. Tutaj, tu w lutym, na przykład te wody, to są zawsze ciepłe wody. Zawsze ciepłe. Ja mam tutaj grupę, ja jestem w lutym. Lutym jest nasza zima, ja jestem w kożuchu, oni się kąpią w tej wodzie na pół nadzy. To, żebyście tylko wiedzieli, jaka różnica jest. Mi się zdaje, że już zakończenie. To jest też Jezioro Galilejskie. Nasze mewy, żeśmy już to widzieli, prawda? Łodzie, a to okej. Okay. Na Jezioro Galilejskim mamy zawsze turystów, którzy płyną tymi łodziami. Te łodzie, myślimy, że to są kopie łodzi, jakie były za czasów Jezusa. Okej, okay, next. That's it. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Prosimy włączyć światło i kochani, za chwilę będzie wieczerza. Te osoby, które chcą posmakować tych owoców osobiście i zobaczyć te tereny osobiście, mogą się zgłosić do pastora. Otóż 31 stycznia w przyszłym roku jest organizowana wycieczka do Izraela. Przewodniczką będzie nasza siostra Dwora. Ponoć będzie tanio. I także ci, którzy chcą, mogą się zgłosić i nie za darmo. I będą mogli to doświadczyć. Także wieczorem kolejne nabożeństwo. Będą też możliwości zadawania pytań oraz będzie wyświetlone też przesłanie Dawida Wilkersona. Teraz może powstajmy i proszę pastora o przyjęcie nabożeństwa.